Między niebem a ziemią.
Dzień dobry, Łukasz Kaźmierczak. Mam wrażenie, że zaledwie chwilę temu zasiadaliśmy przy wigilijnych stołach, a to już nasze drugie spotkanie między niebem a ziemią w nowym roku. A w dzisiejszej audycji o przypadającej kilka dni temu 1 stycznia 120. rocznicy urodzin arcybiskupa Antoniego Baraniaka. Przypominam, że rok 2024 został ustanowiony przez Sejm właśnie rokiem bohaterskiego poznańskiego biskupa. Będziemy dziś także mówić o nowym piśmie, które pojawiło się na rynku i poświęcone jest historii Kościoła oraz o dwóch znanych rapujących księżach, którzy postanowili połączyć siły i nagrać wspólną płytę. Mam także dla Państwa noworoczne prezenty. Kilka religijnych książek i audiobooków do posłuchania. Bardzo ciekawe propozycje. Są wiersze księdza Twardowskiego w interpretacji m.in. Anny Dymnej, powieść historyczna Judasz autorstwa Toskili, a także bestseller Jamesa Martina Jezus i opowieść o Sir Johnie Templetonie, słynnym inwestorze z Wall Street, który ufundował najwyższą na świecie nagrodę przyznawaną za wybitne osiągnięcia w badaniach duchowości człowieka. To wszystko zupełnie bez zobowiązań. Wystarczy napisać na adres antena@radiopoznan.fm. Powtórzę, antena@radiopoznan.fm z dopiskiem między niebem a ziemią. Kto pierwszy, ten lepszy. A nasz adres przypomnę jeszcze raz na zakończenie programu. Był jednym z najważniejszych duchownych XX wieku w polskim kościele. 1 stycznia 1904 roku urodził się Antoni Baraniak. Przez dwie dekady był arcybiskupem metropolitą poznańskim. Chociaż od jego śmierci minęło kilka dekad, wciąż jest pamiętany w Poznaniu i Wielkopolsce. Jacek Butlewski.
W całym kraju trwa rok arcybiskupa Antoniego Baraniaka. Metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski powiedział, że arcybiskup Baraniak był niestrudzonym, heroicznym świadkiem i obrońcą wolności Kościoła i Polski.
Chociaż wyniszczył się fizycznie. O tym okresie, o uwięzieniu w czasach stalinowskich, nie lubił on wspominać. A on faktycznie stał się wtedy męczennikiem sprawy Kościoła. Arcybiskup Baraniak mówił, i wtedy w takich sytuacjach mówiłem do siebie, Baraniak, ty się nie możesz ześmienić, ty nie możesz tego podpisać. Jestem głęboko przekonany, że to jest jakby nowa wersja tego, co słynna Inga przekazała swojej babci tuż przed egzekucją. Zachowałam się tak, jak trzeba. Z zachowaniem swojego honoru.
Z zapisków więziennych prymasa Wyszyńskiego.
Ludzie, którzy udzielili mi pierwszych informacji o biskupie Antonim...
Fragmenty audycji Anny Gruszeckiej i Roberta Miżyńskiego. Wśród rozmówców siostrzeniec Baraniaka, Zenon Łakomy, Cherubina Majchrzak, pracująca w kancelarii arcybiskupa i arcybiskup Marian Przykucki, jego sekretarz.
Był na każdej sesji soborowej. Należał do Komisji dla Spraw Kościołów Wschodnich. A poza tym stał na czele takiej komórki, która interesowała się reformą kalendarza. Gdyby to zostało uchwalone na soborze, to byśmy mieli 13 miesięcy. Miesiąc miałby 28 dni i jeden podwójny dzień, to miał być 15 sierpnia.
Korespondencja była bardzo szeroka, w różnych językach, dużo z zagranicy. No to on wieczorami to wszystko robił, nie? Taki był wymęczony tym więzieniem, że on nie sypiał dobrze. Tam godzinę, półtorej to było jego spanie, jeszcze po prostu na fotelu. Tak nieraz przełożona mówiła, że w ogóle się nie kładł do łóżka, bo pewno te nerwy nie pozwoliły, nie?
Do wypadku samochodowego dochodzi pod Neklą.
No, to też była ciekawa historia. On jechał chory do Warszawy na konferencję. I ja się bałem go puścić samego. Więc pojechałem z nim razem, ale miał coś do załatwienia w Poznaniu ważnego i przyjechałem pociągiem. A biskup Eter z nim wracał, bo to było zderzenie z traktorem. Nie?
Oni tak powoli jechali, chciał minąć. W tym czasie, jak on wymijał, to ten skręcił w lewo, ale nie dał żadnego sygnału. On nie wiedział, więc uderzył w niego. Tak?
I potem odbicie i na drzewo. To był wypadek poważny i arcybiskup na szczęście sobie niczego nie złamał, poza takimi obrażeniami, oczywiście trochę twarzy. Arcybiskup z tego samochodu wyszedł sam, zabrali ich do Wrześni, do szpitala. No ale arcybiskup miał tyle przytomności, że teczkę z tymi takimi dosyć poufnymi historiami wziął ze sobą. W międzyczasie ja się zjawiłem drugim samochodem, to proszę sobie wyobrazić, że jak tę teczkę ja wziąłem w swoje ręce, to oczywiście arcybiskup trochę stracił przytomność. Ale do tej pory czuwa.
Sejmik Województwa Wielkopolskiego ogłosił jeszcze w tamtym roku rok Antoniego Baraniaka w naszym regionie.
Był wybitnym mówcą i znakomitym kaznodzieją. Wielokrotnie występował publicznie w obronie praw polskich katolików.
Radny Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Czerwiński.
Domagał się od władz zgody na budowę nowych kościołów i stawał w obronie księży szykanowanych przez komunistów za ich budowę bez pozwoleń. W kwietniu 1966 roku, blisko współpracując z prymasem Wyszyńskim, zorganizował w Poznaniu obchody milenium Chrztu Polski, a dwa lata później z okazji tysiąclecia pierwszego biskupstwa w Poznaniu, pierwszy od 230 lat synod archidiecezjalny.
Historyk ksiądz dr Jarosław Wąsowicz jest autorem książki o arcybiskupie Baraniaku. Pisze przede wszystkim o nim jako o salezjaninie.
Historię kościoła pisał się męczeństwem, którego doświadczył w więzieniu na Rakowieckiej w latach 1953-1955 i później w czasie internowania w Marszałkach i Krynicy. Ksiądz arcybiskup będzie także wspominany przy okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, ponieważ jest nazywany niezłomnym żołnierzem Kościoła właśnie ze względu na swoją bohaterską postawę w więzieniu na Rakowieckiej, gdzie mimo 145 przesłuchań, mimo tortur i psychicznych, i fizycznych, nie dał się złamać.
Jeszcze raz nagranie archiwalne audycji Anny Gruszeckiej i Roberta Mierzyńskiego.
Papież wujek. Po śmierci wujka arcybiskupa dostałem dwie walizki pewne zdjęć z prośbą, żeby rozesłać krewnym. Ja krewnym już rozesłałem, ale mimo wszystko jeszcze coś zostało dla mnie.
Tutaj jest sporo kaset magnetofonowych. Co jest na nich zapisane?
To są chyba nagrywane przez kogoś z tego.
Uroczystości pogrzebowe arcybiskupa Antoniego Baraniaka. Dzień pierwszy. Kazanie prymasa. Ja nie wiem, czy na
upadek... Możemy posłuchać?
No zobaczymy.
Jak jestem przy Tobie, pamiętam i czuwam.
Życzenia wielkanocne dziatwy w rezydencji arcybiskupa. 77 rok, to jest na 4 miesiące przed śmiercią wujka.
Nasz kochany arcypasterzu, przed dzień świąt zmartwychwstania pańskiego...
I proszę sobie wyobrazić, że arcybiskup krakowski, czyli kardynał Wojtyła, wchodząc do pokoju, powiada: księże arcybiskupie, przychodzimy odwiedzić, ale nigdy Kościół w Polsce księdzu arcybiskupowi nie zapomni, że go w najtrudniejszych okolicznościach bronił.
Uśmiechnął się tylko. Jeszcze powiedział tak: eminencjo, jeśli ja wyzdrowieję, to na przyszły rok razem spędzimy wakacje.
No i przychodzę dopiero na drugi dzień rano do szpitala, a arcybiskup, tak jak to dosłownie powiedział, no wie ksiądz biskup, ten Wojtyła jednak umie człowieka pocieszyć.
Muzyka religijna jako gatunek niszowy nie jest ani szczególnie popularna, ani kasowa. A kiedy taką muzyką zajmuje się osoba duchowna, dodatkowo musi się liczyć z oceną dużo bardziej surową niż osoba świecka. Ksiądz Norbert Rosiński, który gościł już na naszej antenie, tworzy on katolicki rap pod pseudonimem Non-Rhyme i akceptuje takie bycie na świeczniku, skupia się jednak na tym, ile dobra jego muzyka może przynieść. Rozmawiała z nim Sandra Suluk.
Nagranie trzeciego albumu to chyba samo w sobie kwalifikuje się już jako sukces muzyczny.
Nie postrzegam swojej twórczości w kategoriach sukcesów czy nie. Mam w sobie jakąś pasję, którą realizuję i w tym są jakieś cele. Nagrałem z gośćmi, z którymi bardzo się cieszę, że nagrałem. Oni robią to dla Ewangelii, to był Muniek Staszczyk, ksiądz Kuba Barczak. Ja również gram koncerty, co mnie cieszy, ale przede wszystkim robię to dla ludzi, dla młodych ludzi, żeby przekazać im jakieś dobre wartości. Ciągle szukam inspiracji, piszę teksty. Nie jest to moje źródło utrzymania, nie jest to też mój cel życiowy.
Ale to też musi pewną swobodę dawać z drugiej strony. Wielu artystów takiego komfortu nie ma. Muszą się jakoś z tego utrzymać.
Tak, to prawda. Mogę właśnie pisać teksty. Teksty piosenek, które są przemyślane, które, nie wiem, rok na przykład powstają. Ja nie muszę na zamówienie pisać. Mogę w tym dojrzewać, mogę przejść jakiś etap w życiu, żeby mieć o czym zaśpiewać. Trzecia płyta jest taką trochę wypadkową mojej przyjaźni z Dominikiem. Kiedyś byłem na koncercie zespołu Owca i ten zespół ma dużo psalmów w sobie i pomyślałem, że brakuje mi bitu hip-hopowego, bo to było na takich rytmach popowych. Ja nie przepadam za bardzo za popem i pomyślałem, no to zrób taką płytę, a wiem, że Dominik bardzo chciał ze mną nagrać płytę, więc nagraliśmy. Ja sprzedawałem swoją płytę Wynurzenie w parafii za ofiarę ludzi i oni składali się dla mnie na to, żebym mógł bity kupić, żebym mógł w studio opłacić miks wokali. No a pomysł padł, żeby właśnie 100% psalmów osadzić na bitach hip-hopowych. I to się jakoś tam udało, to fajną robi furorę, na żywo szczególnie.
Korci księdza, żeby z ambony mówić rymem czasami?
Tak, kiedyś, no czasami współbracia mnie nawet proszą. Podczas rekolekcji dla młodzieży, gdzieś tam jak jestem, mam niewiele takich okazji, ale już coraz więcej. Czasami współbracia wspomną o tym talencie i się pytają, na przykład na żywo na mszy. Była taka sytuacja, czy Norbert się zgodzi, może coś zarapować, więc wtedy to wykorzystałem. Akurat jeden z psalmów zaśpiewałem, psalm rozdarcia, on jest taki emocjonalny. Mówi o jakimś poczuciu oddalenia od Boga i w tej depresji właśnie znajduje ratunek, znajduje w Bogu. No i takie coś wykorzystałem z ambony po prostu, to nawinąłem. No ludziom chyba się podobało, bo to jakoś tak potem z uśmiechem do mnie podchodzą, patrzą. To też przełamuje pewne stereotypy w kościele. Ja myślałem, że już ich nie ma, a dalej są. Młodzi dalej jakby mają takie stereotypy, że w kościele to się tylko modli, że ludzie nie mają pasji albo są nieudacznikami, no i dlatego wstępują.
Muzykę księdza da się wykorzystać jako modlitwę?
Ja się z taką intencją modlę, żeby słuchacze, którzy słuchają tego, żeby na przykład jakieś kłamstwa diabła, które zasiał w tych ludziach, żeby ta muzyka też egzorcyzmowała ich, żeby osłaniała prawdę. Ja też przed każdym tekstem modlę się i piszę ten tekst. Natomiast jeśli chodzi o trzecią płytę, słowa psalmów, no nie jest taki zasięg taki jeszcze, żeby to trafiało do ludzi. To jest archaiczny język. Jest to niewątpliwie Słowo Boże. Samo we mnie pracowało, gdy pisałem te teksty. Był taki moment, że się rozkochałem w psalmach w brewiarzu. Dlatego też postanowiłem napisać tą płytę.
Czy marzenia księdza związane są z rozwojem muzycznym?
Jak najbardziej. Znaczy, największym marzeniem, tak się podzielę najgłębiej w sercu, to kocham Kościół. Dlatego też zostałem zakonnikiem. Moja pasja do Jezusa, na przykład teksty piszę dla młodych ludzi, że na przykład studiuję, czytam jakieś książki, nadrabiam z liceum zaległości, czytając książki, których nie przeczytałem, po to, żeby na przykład z młodymi mieć o czym rozmawiać. I w tym się też moja pasja do Jezusa wyraża. Ja oczywiście przy tym czerpię dużo satysfakcji, dużo sam korzystam, podobnie jak z muzyką, którą robię, ale jest to też dla innych. Także powiem, że największą pasją moją życiową jest Jezus, Jego Kościół i ona jest realizowana w różnych formach, czyli w muzyce, w studiowaniu, w uprawianiu sportu po to, żeby kiedyś móc z młodymi gdzieś chodzić po górach, nie wiem, skakać na koncertach, po prostu żeby zdrowe życie, aktywne i wśród nich żeby być.
Zauważa ksiądz, żeby to, że tworzy muzykę, przekładało się w jakiś faktyczny sposób na to, że młodzi chcą częściej bywać na mszach, w kościele, w duszpasterstwach?
Myślę, że moje towarzystwo, moja osoba po prostu jakoś wpływała na to, że ktoś przychodził do naszej świetlicy, która się nazywa oratorium, zagadywał ze mną, modlił się ze mną, dzięki temu też taka natura jest mojego powołania jako salezjanina. Wiem, że dwójka moich znajomych dzięki temu, że mnie poznała, a poznała mnie dzięki muzyce, nie wystąpili z kościoła na przykład. Czyli przez muzykę jakby wstali do mojej osoby i ja też noszę na sobie świadectwo nawrócenia z drogi narkotyków, z drogi odejścia od kościoła. Ja w takim stanie się nawróciłem dopiero i oni widząc to, cały kształt życia, również pasję muzyczną, jakby przekonują się do kościoła.
Muszę też zapytać oczywiście o dalsze plany muzyczne.
Piszę teksty cały czas. skupiam się przede wszystkim na dojściu teraz do diakonatu, który w maju będę możliwe przyjmować święcenia, ale piszę teksty, tu mam około 15 tekstów, jakichś zalążków. Nie jest to łatwe, bo mam inne priorytety życiowe, nie jestem muzykiem, nie mogę promować się tak, żeby na koncerty przyjeżdżać. Nie na wszystkie jestem w stanie. Tworzyłem też płytę uwielbieniową, która jest na kanale Spotify Bliżej Serca. Ja też taką muzykę kocham. Można to z rapem połączyć czasami. Zależy, gdzie trafię też na placówkę jako ksiądz. Mogę trafić na przykład do Lubina, gdzie jest zespół Naaman, którego członek jeden proponował mi, żeby grać ze mną muzykę na żywo. To będzie zupełnie inna jakość, inna energia. Wszystko zależy, gdzie po prostu trafię. Niektórzy współbracia martwią się o tą moją pasję muzyczną. Twierdzą, że przeakcentowuję trochę w swoim życiu muzykę i nie lubią, jak rozmawiam na przykład o muzyce, więc czasami się nie dzielę, ale są tacy przełożeni, jak mój dyrektor tutaj w placówce, który też rozumie te priorytety, obawę, ale jest w stanie ze mną porozmawiać o tych rzeczach.
Wielu dzisiejszych napięć w kościele można byłoby uniknąć, gdybyśmy znali lepiej jego historię. To jeden z wielu powodów, dla których powstał nowy magazyn Historia Kościoła. Nie jest to dodatek historyczny Gościa Niedzielnego, tylko odrębne, choć wydawane pod marką Gościa Pismo. Odpowiada za niego Jacek Dziedzina, zastępca redaktora naczelnego Gościa Niedzielnego, z którym rozmawia Dominika Szczawińska z Radia M.
Historia Kościoła to tytuł nowego magazynu, który pojawił się na rynku prasy. Dwumiesięcznik, którego redaktorem prowadzącym jest Jacek Dziedzina. Witam cię bardzo serdecznie.
Dzień dobry, witam.
Zastępca redaktora naczelnego Gościa Niedzielnego i też ta marka Gość Niedzielny pojawia się na tytułowej stronie, na okładce Historii Kościoła. Myślę, że dobrze jest powiedzieć, zanim rozpoczniemy rozmowę o samym pomyśle i celu powoływania nowego pisma.
Tak, to jest rzeczywiście odrębny, można powiedzieć, tytuł prasowy, nowy tytuł prasowy na rynku, Historia Kościoła, ale oczywiście jest wydawane, ukazuje się pod marką Gościa Niedzielnego. Tworzy go redakcja Gościa Niedzielnego wraz z zaproszonymi autorami. Taki format występuje w przypadku wielu innych tygodników, które pod swoją marką swojego tygodnika wydają również periodyki historyczne, które cieszą się zresztą dużym zainteresowaniem. Nie było dotąd periodyku, który miałby taki właśnie tytuł, Historia Kościoła. Zaprosiliśmy do współpracy osoby, które z jednej strony są kojarzone po prostu z dobrym warsztatem historycznym w ramach historii Kościoła. To przede wszystkim kojarzony bardzo dobrze, na pewno też z tą tematyką, ksiądz kardynał Grzegorz Ryś, ale również ojciec Tomasz Gałuszka, dominikanin, historyk Kościoła, ale też biblista, ksiądz profesor Mariusz Rosik, jest ksiądz doktor Przemek Szewczyk z Łodzi. I jeszcze parę osób, które już teraz podjęły z nami współpracę w przypadku tego pierwszego numeru, ale które też obiecały współpracę przy kolejnych, które nie pojawiły się w tym, ale pojawią się w kolejnych numerach. Ale warto, myślę, podkreślić tutaj jedną rzecz, że wśród tych autorów, redaktorów Gościa Niedzielnego, dziennikarzy Gościa Niedzielnego, też jest całkiem pokaźna grupa osób, które po prostu mają wykształcenie historyczne, potrafią się tą wiedzą historyczną dzielić, potrafią dobrze badać źródła, potrafią opisywać, no właśnie, i godzą ten warsztat historyczny z dobrym piórem, z wieloletnim doświadczeniem dziennikarskim. Bardzo nam zależało na tym, żeby właśnie te dwie rzeczy pogodzić.
Jest temat, są ludzie, którzy się na nim znają i mają talenty, by o tym opowiadać, by wciągnąć czytelnika, ale mam wrażenie, że to by było jeszcze za mało, by porywać się na coś takiego jak tworzenie nowego tytułu. Historia Kościoła. Mam wrażenie, że z jakiegoś konkretnego bardzo głodu, zapotrzebowania, by niektóre rzeczy wyjaśnić, by może zmierzyć się z tym, co dzisiaj w Kościele jest dla nas trudne, niedopuszczalne i skonfrontować z tym, co było kiedyś, jak to kiedyś wyglądało?
Tych powodów jest dużo, rzeczywiście, z których porwaliśmy się na to, bo dzisiaj rzeczywiście wydawanie nowego tytułu prasowego jest, można powiedzieć, ryzykowne, ale przekonało nas to, że pasjonatów historii jako takiej jest ciągle bardzo dużo. I to jest jakby pierwsza nadzieja, jaką mamy. Natomiast powód, wydaje mi się, najważniejszy, czy jeden z ważniejszych, to jest taki, że wiele sporów, które dzisiaj gdzieś nas dotykają w Kościele, takich czasami wojennych, różnych, internetowych, prasowych, w świecie katolickim, nazwijmy to tak, one być może, nie mówię, że ich by nie było, tak? No, żyjemy tu i teraz, te napięcia wynikają z konkretnych sytuacji, ale mam wrażenie, że wielu z nich dałoby się uniknąć, wielu z tych napięć, konfliktów, gdybyśmy po prostu jako katolicy, jako chrześcijanie znali lepiej historię Kościoła.
Przy historii Kościoła mamy chyba jeszcze jeden problem, a mianowicie to, że ona często jest opowiadana trochę dwutorowo z hagiografią, tak? To znaczy mówimy o Kościele w takim słodkim tonie, omijając slalomem rzeczy trudne. Rozumiem, że to jest też punkt wyjścia dla was. Tak nie robimy?
Tak, nie robimy tak. Nie budujemy ani czarnych, ani białych legend Kościoła. Chcemy, mamy taką ambicję, żeby pokazywać fakty takimi, jakimi pokazują je źródła i jak przedstawiają je historycy, którzy potrafią te źródła interpretować. No, daleki jestem od twierdzenia, że jest coś takiego jak obiektywne fakty. No, one są zawsze jakoś zinterpretowane, zawsze są osadzone w jakimś innym kontekście, ale to jest ważne, bo jakiegokolwiek problemu byśmy nie dotknęli, nie wiem, papiestwa, kardynałów, biskupów, duchowieństwa, laikatu, jakichś, nie wiem, synodu, synodalności, czegokolwiek, jak posłuchamy sobie tych współczesnych dyskusji, jak to dzisiaj jest źle, na jakim to już żyjemy, zakręcie historii, to już w ogóle gorzej nigdy nie było na pewno w takich niż tak jak dzisiaj mamy, to zawsze pomaga mi bardzo spokojna rozmowa z historykiem, który mówi, a na przykład w tym i tym roku, w XI wieku czy w IX wieku papież na przykład wyciągał swojego poprzednika z grobu i ciągnął go ulicami miasta ku uciesze społeczności. To były dopiero czasy. I mówi potem taki historyk wraca do dzisiejszych czasów i mówi, ja dziękuję Panu Bogu, że żyję dzisiaj.
Bo zgorszenia jest znacznie mniej niż kiedyś.
Zgorszenia jest zdecydowanie mniej niż kiedyś. To jest ważne, bo to jest taka perspektywa, której dzisiaj brakuje w tych naszych dyskusjach, w tych naszych takich bieżących, pospiesznych często komentarzach, jak w czasie pandemii o komunii na rękę, czy można, czy to jest bardziej godne, czy mniej godne. Gdybyśmy po prostu znali historię Kościoła, na przykład tego, że w IV wieku już autorzy wymieniali się uwagami na temat tego, jak konkretnie rozdzielać komunię świętą, tak? W IV wieku, a nam się dzisiaj wydaje, że to jest wymysł, prawda, XXI-wiecznych modernistów tak zwanych. Inne sprawy, kwestia liturgii przed czy posoborowej. Perspektywa historyczna naprawdę pozwala uspokoić emocje. Oczywiście, to nie znaczy, że nie będzie sporów tutaj o, nie wiem, na przykład o interpretację danych faktów z historii. Na pewno będzie, też na to liczymy, że takie będą głosy czytelników. No ale to z tym się też trzeba liczyć, nie?
Czyli tak, poszerzanie horyzontu myślowego po pierwsze, ten wymiar popularno-naukowy, na który zwracasz uwagę, ale nawet chyba taki bardziej wręcz edukacyjny, bo teraz już patrzę bardzo konkretnie na pierwszy numer o historyczności Jezusa, czyli mierzymy się z takimi bardzo podstawowymi kwestiami. To jest pismo dobre do tego, by wziąć je na lekcje religii, gdzie mam nadzieję, że jeszcze są ci, którzy mają jakieś wątpliwości i pytania i chcą porozmawiać. Takie pismo, które przydać się może tym, którzy poważnie traktują swoją formację w Kościele, w ogóle życie religijne?
Myślę, że jak najbardziej. Zresztą w jednym z tekstów zapowiadających też ten magazyn napisałem, pozwoliłem sobie napisać takie zdanie, że mam taką cichą nadzieję, że ten magazyn stanie się takim narzędziem pomocnym właśnie dla katechetów, dla księży, dla świeckich katechetów, ale też dla rodziców, którzy to akurat można powiedzieć, jeśli jeszcze spotykają się z dziećmi czy z młodzieżą, która ma jakieś pytania. Gorzej, kiedy nie mają żadnych pytań. Ale jeśli mają jakieś pytania, to myślę, że ten magazyn może być takim narzędziem pomagającym odpowiedzi na pytanie, na przykład skąd tak naprawdę wy dorośli wiecie, wy księża, wy katecheci, że ten Jezus nie jest na przykład jakimś wymyślonym mitem, tak, przez Kościół. To pytanie jest w ogóle ciekawe, bo ja tutaj powołuję się we wstępie do tego magazynu na badania, które Gość Niedzielny kilkanaście lat temu zlecił jednej z pracowni sondażowych. Wyniki były zaskakujące. Okazało się, że tylko 65% badanych katolików, bo to takie było kryterium, wierzących katolików, potwierdza, że prawdą jest zdanie, że Jezus Chrystus był prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem.
Czyli 35% tak uważa, że niekoniecznie.
35% tu trzeba trochę zróżnicować, bo tam chyba 18, zdaje się, teraz mówię z pamięci, ale 18% mówiło, że ma problem, że uznaje to kogo za Boga, ale już nie za człowieka, a 13% powiedziało, że nie wierzy, że Jezus był postacią historyczną. I teraz myślę sobie tak, choćby z tego powodu warto takie teksty jeszcze dzisiaj pisać, ale jest też inny powód. Nawet jeśli ktoś nie ma problemu z tym, że Jezus był postacią historyczną, czy jest postacią historyczną, to często mamy to w rozmowie akurat z kardynałem Rysiem wybrzmiewa w tym pierwszym numerze, mamy taki problem z uznaniem, że to człowieczeństwo Jezusa było naprawdę realne, z wszystkimi ograniczeniami. Kardynał Ryś nawet mówi, jest nam trudno to uznać, ale musimy uznać, że Jezus nie miał takiej wiedzy, nie wiem, o astronomii, o wszechświecie, jaką miał Mikołaj Kopernik na przykład. Moment, w którym odkrył, że jest Bogiem. Kardynał Ryś mówi, może zabrzmi to szokująco, ale musiał do tego dojść na drodze osobistej modlitwy prawdopodobnie. No, Ewangelii o tym milczą, ale no, przez dedukcję, tak? Więc jest taki problem z uznaniem historyczności Jezusa, nie tylko w tym sensie takim dosłownym, czy istniał, czy nie istniał. No, tutaj dowody historyków nie budzą wątpliwości, ale takiego przyjęcia, no właśnie nawet reakcji na film na przykład, no The Chosen, to pokazał, że on jest, ten Jezus zbyt ludzko pokazany. No, nie mógł być Jezus tak ludzko, nie mógł być tak ludzki, prawda? Nie mógł się śmiać, nie mógł być jakimś fascynującym, kto pociąga po prostu tłumy za sobą. Nie tylko nauczaniem, ale musiało być coś takiego w jego osobowości. I No tak, to jest też jeden z powodów, dla których na taki temat pierwszego numeru zdecydowaliśmy się. A poza tym, czy przede wszystkim, może od tego powinniśmy zacząć. Jeśli historia Kościoła, jeśli rozmowa o Kościele w jakimkolwiek aspekcie, to bez ciągłego powracania do osoby Jezusa Chrystusa żadna dyskusja o Kościele nie ma sensu. Więc tym bardziej, jeśli mówimy o historii Kościoła. Nie chodzi tu o żadną chronologiczność, ponieważ kolejne numery wcale nie będą się jakiejś tam chronologii trzymały, natomiast chodzi o pewną, no o istotę. Trudno mówić o czymkolwiek w Kościele, także o jego historii, bez ciągłego powracania do Jezusa Chrystusa.
Na zakończenie jeszcze krótko o tym, co w kolejnym numerze, a przypomnę, że historia Kościoła to dwumiesięcznik, wobec czego musimy poczekać do wiosny.
Tematem drugiego numeru chcemy uczynić celibat. Celibat w Kościele, skąd się wziął, czy tak było zawsze. Tutaj nawet w takiej zajawce napisaliśmy od biskupa męża jednej żony do bezżeństwa jako dyscypliny Kościoła. Chcemy spróbować popatrzeć na ten temat z różnych perspektyw, z różnych stron, jak to się rozwijało w Kościele zachodnim, jak to też wygląda w Kościołach wschodnich. Myślę, że to będzie bardzo ciekawe.
Póki co zmierzmy się z tematem człowieczeństwa i historyczności Jezusa. Ja bardzo serdecznie dziękuję. Redaktor Jacek Dziedzina był moim gościem.
Dziękuję bardzo.
Ogień i woda to przeciwstawne żywioły. Chyba, że dotyczy to chrześcijaństwa. O czym już teraz dominikanin ojciec Dawid Grześkowiak.
Szczęść Boże, kochani. Mniej więcej w VI wieku przed narodzinami Pana Jezusa, przed naszą erą, narodziła się filozofia. Było to w Jonii, starożytnej krainie położonej w centralnej części wybrzeża Azji Mniejszej, tak mniej więcej na połowie wysokości od strony Grecji. I pierwsi tak zwani jońscy filozofowie przyrody próbowali znaleźć odpowiedź na pytanie o przyczynę, o zasadę wszystkich rzeczy. Nazywali to w języku greckim arche. I różne znajdowali odpowiedzi. Tales, pewnie znany z lekcji matematyki, mówił, że to jest woda. Inny znany filozof Heraklit z Efezu mówił, że to jest ogień, inni, że powietrze, a jeszcze inni sięgali po bardziej abstrakcyjne pomysły, takie jak na przykład tajemniczy bezkres, apeiron, czy chociażby intelekt, rozum, nous, greckie słowo na określenie tego rozumu, a jeszcze inni, że to jest ziemia wraz z wodą, w której zachodzą różnorodne procesy i wszystko z tego się bierze i z tego ma początek. Trzeba przyznać, że jak na stan wiedzy o świecie, jaki mieli ówcześni myśliciele, to trzeba im przyznać, że dokonali naprawdę ciekawych odkryć i w pewnym sensie nie minęli się aż tak bardzo z prawdą, zwłaszcza jeśli spojrzymy na te bardziej abstrakcyjne pomysły, ten intelekt czy bezkres. Ale mówię o tym dlatego, że w dzisiejszych czytaniach ważnymi pojęciami są właśnie woda i ogień. Nawet jeśli nie stanowią one fundamentu wszechrzeczy, to bez wątpienia pełnią ważne role w naszym życiu, ale też i w wielu znanych procesach dostępnego, widzialnego dla nas świata. Są na tyle też mocnymi symbolami, że Pan Bóg chce się nimi posługiwać w odniesieniu do samego siebie i swojego sposobu działania. Dzisiejsze słowo to też nie są jedyne miejsca w Piśmie Świętym, gdzie pojawia się ogień czy woda. Woda, bez której nie ma życia, która jest obecna właściwie we wszystkim, co żyje. Dla nas może tak oczywista i nieustannie dostępna, ale warto pamiętać, że są też miejsca na tej ziemi, gdzie trzeba po nią iść kilometrami. W Piśmie Świętym często czytamy o wodzie żywej, czyli wodzie płynącej, ale też niosącej życie, symbolizującej dynamizm życia. Potrzebujemy bardzo tej wody. Jeśli się nie mylę, to właśnie wody najwięcej, jeśli chodzi o objętość, spożywamy codziennie. Przynajmniej tak zalecają specjaliści od zdrowego żywienia. Dobrze wiemy, że kiedy brak nam wody, zwłaszcza jeśli jest to jeszcze upalny dzień albo przy dużym wysiłku, doświadczamy bardzo nieprzyjemnego uczucia, pragnienia, suchości w ustach. Bardzo chce nam się pić. I do tego doświadczenia odwołuje się dzisiaj prorok Izajasz w słowach: wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody. Przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy. Kupujcie i spożywajcie, dalejże kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia za wino i mleko. Prorok wypowiada te słowa właśnie na obszarach, gdzie ta woda wcale nie jest oczywistym dobrem. Potrafiono na nich nawet toczyć o nią wojny. A tutaj jawi się Bóg jako źródło wody. W tym przypadku te słowa proroka Izajasza mogą nam się wydać znajome, bo właśnie w podobnych słowach sam Pan Jezus wołał: jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Jak rzekło Pismo, strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza. a powiedział to o duchu, którego mieli otrzymać wierzący w niego. Tak nam mówi Ewangelia świętego Jana i to zdanie, choć nie pada w dzisiejszej Ewangelii, myślę, że podprowadza nas pod tajemnicę dzisiejszego święta. Święta chrztu pańskiego, chrztu, który dokonuje się właśnie w wodzie, wodzie żywej, płynącej. I ten chrzest Pana Jezusa jest zapowiedzią naszego chrztu, w którym woda staje się materią sakramentu, ale jego istotą jest łaska Boża, łaska obmycia z wszystkich grzechów, łaska dziecięctwa Bożego, łaska uświęcenia. I tak woda dla nas, chrześcijan, ma szczególne znaczenie. Jest jakby fundamentem naszego życia, a na pewno życia duchowego, a przynajmniej jest takim widzialnym znakiem niewidzialnej, tajemniczej łaski Bożej udzielającej się w sakramencie Chrztu Świętego. I o tej wodzie pięknie mówi modlitwa z liturgii Wigilii Paschalnej. Ty w ciągu dziejów zbawienia przygotowałeś wodę, przez Ciebie stworzoną, aby wyrażała łaskę Chrztu Świętego. No właśnie, ale oprócz wody mamy też ogień i co ten ogień zapala, albo w jaki sposób działa i jak on współdziała z tak przeciwnym żywiołem jak woda. O tym opowiem, jak zwykle, po krótkiej przerwie. Do usłyszenia. Powiedziałem, że dzisiaj obchodzimy święto Chrztu Pańskiego i Ewangelia przenosi nas nad Jordan, tam, gdzie chrzcił Jan Chrzciciel. Jest to piękna scena, ponieważ przychodzi ten, o którym Jan Chrzciciel mówi, że jest większy od niego, że nie jest godzien rozwiązać rzemykał jego sandałów. I Pan Jezus, bo o nim jest mowa, staje w rzędzie z innymi grzesznikami, aby przyjąć sakrament nawrócenia, którego przecież nie potrzebował obmycia z grzechów. Ale jak mówi tradycja, wchodząc w te mętne swoją drogą, wody Jordanu uświęcił je. I to, co jest piękne w tej scenie, to także epifania, czyli objawienie się Boga, objawienie się całej Trójcy Świętej. Zstępuje Duch Święty z nieba i odzywa się głos Ojca. Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie. To dzisiejsze święto jest niezwykle ważne dla przeżywania naszej wiary, naszej tożsamości i też faktu tego, że jesteśmy ochrzczeni. A nie jest to tylko zwykłe polanie wodą, ale jak mówi Jan Chrzciciel, to jest chrzest w Duchu Świętym i ogniu. I co tak naprawdę to oznacza? To jest po części dla nas tajemnicą, ale już samo słowo chrzest, zarówno w języku greckim, języku Ewangelii, jak i po łacinie i wielu innych znanych nam dzisiaj nowożytnych językach, biorących swój początek z łaciny, chrzest oznacza zanurzenie. Chrzest to zanurzenie w miłości Bożej, to zanurzenie w śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa, to zanurzenie w ogniu Ducha Świętego. To oznacza, że staliśmy się dziećmi Boga, że zostaliśmy wybawieni od naszych grzechów i że weszliśmy na drogę nieustannego uświęcenia, które dokonuje się przez Ducha Świętego. Ale z łaską chrztu bywa tak, jak z wieloma innymi, trochę jak takimi zapomnianymi prezentami. Można zapomnieć o łasce chrztu, można tej łaski nie odpakować, mówiąc tym językiem, można jej nie używać i można ostatecznie nie wzrastać, ale wręcz doświadczać jakiegoś regresu. A Duch Święty chce naszego wzrostu, bo On jest wodą żywą i ogniem jednocześnie. I jak to się dzieje? Przypomina mi się fragment znanej pieśni słonecznej świętego Franciszka. Pochwalony bądź, Panie mój, przez siostrę wodę, która jest bardzo pożyteczna i pokorna, i cenna, i czysta. Pochwalony bądź, Panie mój, przez brata ogień, którym rozświetlasz noc i jest on piękny, i radosny, i krzepki, i mocny. No i można powiedzieć, że każdy z nas dzięki łasce Ducha Świętego ma się stać pożyteczny i pokorny, cenny i czysty, jak ta woda, i piękny, i radosny, i krzepki, i mocny, jak ten ogień, który rozświetla noc. Stać się jak woda, to stać się tak prawdziwym, że aż przezroczystym, a stać się jak ogień, to płonąć czystym blaskiem Bożej miłości. Woda i ogień mają w sobie moc też oczyszczania. Woda obmywa brud, codziennie tego doświadczamy, myjąc się, a ogień oczyszcza, wypala, podobnie jak się wypala rudę szlachetnego metalu, aby pozbyć się tego wszystkiego, co na przykład nie jest złotem. To jest działanie Ducha Świętego, który chce usuwać z nas to, co nie jest Boże, to, co nie jest piękne, to, co nie jest pełne blasku. Ale tak jak powiedziałem, nie dzieje się to automatycznie i kluczowa tutaj jest też nasza zgoda, ale też to, o czym dzisiaj mówi nam prorok Izajasz, pragnienie. Pragnąć przyjść do Boga. Przyjdź do Boga i zanurz się w najczystszej wodzie i w najdelikatniejszym ogniu, żeby stawać się jak ogień i woda, to jest obraz właśnie naszego uświęcenia, rozwijania łaski chrztu, które ostatecznie prowadzi do upodobnienia się do Jezusa, albo jak to nazywają nasi bracia z kościołów wschodnich, do przebóstwienia, stania się jak Bóg. To jest taki obraz naszego powolnego też zdrowienia, zdrowienia naszych dusz, pozbywania się tego wszystkiego, jak powiedziałem, co nie jest Boże, co nie zawiera w sobie Jego miłości, co nie daje też nam pokoju, nie daje nam doświadczać radości w pełni, co nas też czasami zniewala. Być zanurzonym w Bogu to znaczy być człowiekiem całkowicie wolnym i szczęśliwym. I dlatego właśnie Pan Jezus przyszedł na ten świat. Dlatego wszedł też w te wody Jordanu, symbolizujące też naszą słabość i grzeszność, aby ocalić to, co zginęło, aby tchnąć nowe życie tam, gdzie już może ledwie się tli, aby wszystko na nowo też zjednoczyć w sobie. To jest taki dzień, ja to lubię przypominać chyba co roku, żeby się też ucieszyć doświadczeniem swojego chrztu, podziękować za to Panu Bogu i może świętować to jak w pewnym sensie swojego rodzaju urodziny. Dobrego świętowania z Panem Bogiem.
Zatem najlepsze życzenia urodzinowe dla Państwa. Na zakończenie programu przypominam jeszcze o audiobookach i książkach, które chciałbym Państwu rozdać. Wystarczy napisać na adres antena@radiopoznań.fm z dopiskiem Między niebem a ziemią. Kto pierwszy, ten lepszy. Łukasz Kaźmierczak, Paweł Kretkowski. Dobrej niedzieli, dobrego tygodnia.
Między niebem a ziemią.